Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, aktualnie mamy połączenie z panem posłem Adamem Kwiatkowskim z Prawa i Sprawiedliwości, który też, możemy już tak powiedzieć, reprezentuje tutaj nasze sprawy polonijne w Sejmie. Witam serdecznie, panie Adamie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Szczęść Boże. Panie Adamie, no różne informacje docierają tutaj do nas z Polski, między innymi o tym, co dzieje się w naszej ojczyźnie, co dzieje się w Sejmie. I chyba taką najbardziej, można powiedzieć, interesującą sprawą, chociaż wszystkie są interesujące, to jest sprawa lotu, no bo korzystamy z tego przewoźnika, to nasz narodowy przewoźnik, a wiemy, że no, trudna jest sytuacja i finansowa, i ekonomiczna właśnie tej firmy.
Tak, ja myślę, że ci, którzy w ostatnim czasie mieli okazję podróżować samolotami naszego narodowego przewoźnika, szczególnie na tych dalekich trasach, na tych trasach łączących Chicago z Polską, wiedzą o tym, że sytuacja lotu nie jest dobra. Zdarza się, że samoloty nie odlatują. Wiemy o tym, że w Chicago w tej chwili na lotnisku stoi jeden z tych Dreamlinerów, które miały być takim wielkim otwarciem, na które władze spółki wydały tak dużo pieniędzy i wydały też olbrzymie pieniądze na promocję tego samolotu. No to niestety wszystko razem nie działa. Okazało się, że lot zamiast przynosić zyski, przynosi duże straty. Wiemy o tym, że nawet nie tyle to, że lot jest w stanie, w bardzo trudnym stanie finansowym, to jeszcze to, że tak naprawdę lot jest takim doskonałym przykładem tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska rządzi Polską, w jaki sposób Platforma Obywatelska traktuje narodowy majątek. Otóż parę lat temu lot był spółką, która posiadała bardzo duże aktywa, posiadała udziały w spółkach zależnych. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że stała na czele takiej grupy kapitałowej. Przecież LOT to były też udziały w Eurolocie, to udziały w Petrolocie, to spółka, która dostarcza paliwo, to udziały w LOT Catering, to z kolei jedzenie, to udziały w LOT AMS, to była obsługa samolotów. To były wszystko firmy, które były właściwie albo w 100% własnością LOTu, albo LOT posiadał w nich znaczny udział. Dziś tych udziałów w tych firmach już nie posiada, albo jest na ostatniej prostej, żeby te udziały sprzedać lub żeby one zostały przejęte za długi. Natomiast tak naprawdę w ogóle nie widzimy tego miejsca, w którym te pieniądze, do którego te pieniądze trafiły. Nie widzimy tych procesów restrukturyzacyjnych, nie widzimy, żeby te środki finansowe pomogły w przezwyciężeniu trudnej sytuacji lotu. Co więcej, stawiamy sobie pytanie, gdzie część tych środków jest, bo tak naprawdę kilkaset milionów złotych można by powiedzieć, że wyparowało. Nie wiemy na co. Czyli mamy do czynienia z taką firmą, która już tak naprawdę nie ma czego sprzedawać. Świadczy usługi lotnicze w bardzo trudnej sytuacji finansowej. To są rządy Platformy Obywatelskiej. To jest totalny brak nadzoru ze strony ministra skarbu, który ponosi za to wszystko odpowiedzialność, i to są niefrasobliwe decyzje menadżerów, którzy lotem kierują, a którzy o kierowaniu spółką lotniczą nie mają tak naprawdę pojęcia. O tym rozmawialiśmy na ostatnim posiedzeniu Sejmu w dwóch komisjach na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek złożony również dlatego, że we wrześniu zeszłego roku przedstawiciele spółki, a przede wszystkim minister skarbu, wprowadzał posłów i opinię publiczną w błąd, przekazując nam wszystkim nieprawdziwe informacje. Ta dyskusja na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu wykazała, że tak naprawdę potrzebna jest dyskusja nawet nie tyle na forum komisji sejmowych, ile na forum plenarnym. Zobaczymy, czy marszałek Kopacz i kiedy marszałek Kopacz zrealizuje wnioski komisji. Komisje wnioskowały o to, komisje, w których, podkreślam, koalicja rządowa ma większość, wnioskowały o to, żeby tą sprawą zajął się Sejm na swoim plenarnym posiedzeniu. Ja po tych wszystkich gorzkich słowach i po tym realnym ocenieniu sytuacji finansowej lotu chciałem powiedzieć, że pomimo tego, w jaki sposób minister skarbu wprowadzał do spółki nowego, starego prezesa, spółką rządzi człowiek, który parę lat temu z lotu odszedł, prezes Mikosz, teraz został przez Radę Nadzorczą zatrudniony właściwie wbrew tej Radzie Nadzorczej, bo nie wszedł do drugiego etapu konkursu, a minister skarbu narzucił tego kandydata. Oczywiście oficjalnie mówi, że tak nie było, ale taka jest prawda. Ja pomimo tego wszystkiego trzymam kciuki, bo ta linia jest Polsce potrzebna. LOT to jedna z tych firm, które są rozpoznawane na całym świecie. LOT jest naszym narodowym przewoźnikiem. Wiemy o tym, że państwa, które tracą narodowego przewoźnika, tracą PKB. I wreszcie bankructwo LOT oznaczałoby olbrzymie zwolnienia w wielu firmach. Szacuje się, że stracić pracę może nawet do 30 tysięcy ludzi, jeśli LOT by zbankrutował. Stąd jestem przekonany, że LOTowi trzeba pomóc. Jestem przekonany, że ta firma może wyjść na prostą. No tylko wtedy, kiedy zostanie jej taka pomoc, realna pomoc udzielona i mam nadzieję, że rząd się zreflektuje i że wokół tego planu pomocy, wokół tego planu restrukturyzacji będą wspólnie działały i zarząd tej firmy, i Ministerstwo Skarbu, i ci, którzy tam pracują, i związki zawodowe, bo to jest po prostu nam wszystkim potrzebne.
Panie pośle, kiedy mówimy o locie, na myśl przychodzi druga firma, Polskie Koleje Linowe, która też miała być sprywatyzowana i to bodaj Słowacy mieli większość udziału kupić i przejąć PKL, no ale dzięki Bogu udało się firmę ocalić.
Tak, to znaczy tak dobrze, jak ojciec powiedział, jeszcze nie jest. My mamy nadzieję, że tak w przyszłości będzie. Rzeczywiście to jest trochę inny przypadek, ale bardzo podobny w sumie. To jest przypadek firmy, która też jest rozpoznawalna przez wszystkich Polaków, bo przecież Polskie Koleje Linowe to przede wszystkim kolejka na Kasprowy Wierch. Kolejka, która jest takim symbolem, można by powiedzieć, całej Polski. Przecież to nie tylko symbol Podhala i ta kolejka, która funkcjonowała tam kiedyś i ta, która jest teraz już bardziej nowoczesna. To jest część firmy, przedsiębiorstwa Polskie Koleje Linowe, przedsiębiorstwa, które przynosi duże zyski. Za rok 2011 zysk netto wyniósł ponad 11 milionów złotych. Ale to przedsiębiorstwo ma pecha. Otóż to przedsiębiorstwo podlega Polskim Kolejom Państwowym, a te, no tak jak większość rzeczy, które podlegają Ministerstwu Infrastruktury, ministrowi Nowakowi, przynoszą już zdecydowanie większe i właściwie coraz większe straty. Ktoś wpadł na pomysł, że trzeba te koleje linowe sprzedać, bo przecież po co mieć firmę, która przynosi zysk? Można za tą firmę wziąć jakąś jednorazową kwotę pieniędzy i rzeczywiście wbrew wszystkim, wbrew środowiskom górali, również górali z Chicago, bo Związek Podhala w Ameryce Północnej również w tej sprawie wystosował kilka protestów. Wbrew lokalnym społecznościom Związek Podhala w Polsce też protestował, wbrew samorządom lokalnym. Właściwie można było powiedzieć, że wbrew wszystkim koalicja rządowa, Platforma Obywatelska za wszelką cenę dąży do tego, żeby tą firmę sprywatyzować. To, co się nam udało, to udało się nam w Sejmie nie dopuścić do odrzucenia naszego projektu ustawy. Projektu ustawy zgłoszonego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projektu ustawy, który zakłada przekazanie Polskich Kolei Linowych na rzecz samorządu województwa małopolskiego. Samorządu, w którym, żeby była pełna jasność, również rządzi Platforma Obywatelska, ale samorządu, który jest zainteresowany tym, żeby te Polskie Koleje Linowe prowadzić. Oczywiście ustawa nie dawałaby szans prywatyzacji tego przedsiębiorstwa, czyli województwo nie mogłoby tego przedsiębiorstwa dalej prywatyzować. Ale co interesujące i co podkreślaliśmy w trakcie dyskusji, tak jak nie budziło żadnych wątpliwości przekazanie szybkiej kolei miejskiej z Trójmiasta z majątku PKP do województwa pomorskiego, tak to rozwiązanie już nie spotyka się z taką aprobatą Platformy Obywatelskiej, prawdopodobnie dlatego, że Platforma jednak inną miarą mierzy Pomorze, a inną miarą mierzy Małopolska, już szczególnie Podhale. Myślę, że to, kto mieszka, jakie ma poglądy, w jaki sposób te poglądy wyraża, w tym przypadku ma wpływ na decyzje, które podejmuje Platforma Obywatelska. Na całe szczęście udało się w Sejmie odrzucić wniosek o to, żeby tej ustawy już dalej nie procedować. Nad tą ustawą będziemy dalej pracować. To ustawa, która jest szansą zachowania tego przedsiębiorstwa w polskich rękach, bo takie argumenty, które padały w trakcie dyskusji sejmowej, takie argumenty, które przedstawiała Platforma Obywatelska, oni mówili na przykład o tym, no, że przecież co to ma za znaczenie, czy to jest firma będąca w państwowych rękach, czy to będzie firma prywatna, przecież nikt takiej firmy nie kupi po to, żeby ją zniszczyć. No, to są argumenty, które świadczą o takim absolutnym albo braku zrozumienia, albo takim absolutnym cynizmie tych, którzy to mówią. Ja przypomnę tylko wszystkim słuchaczom, jestem posłem z Warszawy, tutaj pod Warszawą, tuż pod Warszawą, w Ożarowie Mazowieckim. To jest taka miejscowość, w którą się mija, wyjeżdżając w stronę Poznania. Nie tak dawno temu była bardzo prężna i nowoczesna fabryka kabli i ona została sprzedana, sprywatyzowana i ten, który tą fabrykę kupił, kupił ją tylko po to, żeby ją zamknąć. Kupił ją po to, żeby zlikwidować konkurencję. I z tym się musimy też liczyć w kontekście naszych zimowych stacji narciarskich. One też mogą być kupione po to, żeby zahamować ich rozwój, a przecież z tego żyje całe Podhale żyje z turystyki. No i jest to też nasza narodowa duma. To jest to, co właśnie łączy kolejkę na Kasprowy Wierch z liniami lotniczymi lotu.
Panie pośle, te dwa przykłady pokazują, jak niestety nieudolne są rządy Platformy Obywatelskiej. I czy właśnie dlatego PiS będzie zgłaszał wotum konstruktywne nieufności wobec tego rządu?
Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość uważa, że te rządy powinny zostać przerwane, że Polsce potrzebny jest rząd, który będzie dbał o interesy wszystkich Polaków i o nasz narodowy majątek. Ten rząd tego z pewnością nie robi. Stąd wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Ten wniosek będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. My sobie zdajemy sprawę z tego, że w tej sytuacji, przy tych ocenach również innych klubów, które są w opozycji do Donalda Tuska, ten wniosek nie musi się zakończyć powodzeniem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pan prezes Glinski nie uzyska w tym głosowaniu większości, ale to jest alternatywa. Chciałem podkreślić bardzo ciepłe komentarze po spotkaniu i po prezentacji przez pana profesora Glińskiego tych ekspertów, którzy razem z nim pracują i razem z nim tworzą taką grupę ludzi, którzy pracują nad pomysłami, które są niezbędne dla Polski. To było duże zaskoczenie. Wszyscy uważali, że wokół profesora Glińskiego nie ma szansy powstać silny ośrodek intelektualny, naukowy, taki, który będzie takim prawdziwym wsparciem dla profesora Glińskiego. Okazało się, że panu profesorowi Glińskiemu się to udało. Udało się to dlatego, że jest coraz więcej ludzi, którzy mówią tej sytuacji, która w Polsce ma miejsce dość. I dlatego też ten wniosek jest taką próbą pokazania, że toczy się dyskusja obok Sejmu, bo w Sejmie nie może być w tej chwili dyskusji, bo Platforma Obywatelska na tą dyskusję po prostu się nie zgadza. Ona do tej dyskusji nie dopuszcza. Marszałek Sejmu postanowiła nie dopuścić profesora Glińskiego w ogóle do debaty parlamentarnej. Prawdopodobnie on nie będzie mógł zabrać głosu w debacie parlamentarnej, będąc, przypomnę, kandydatem na premiera. Został zgłoszony przez grupę posłów, tak jak mówi o tym prawo. Wszystko jest zgodnie z prawem. Proszę zwrócić uwagę, jaka dość kuriozalna sytuacja, tak? Kandydat na premiera nie będzie mógł w Sejmie zabrać głosu. No, pokazujemy tę alternatywę, pokazujemy, że mamy program, pokazujemy, że chcemy dyskutować, pokazujemy, że jesteśmy otwarci, pokazujemy, że ta obywatelskość Platformy jest obywatelskością tylko w nazwie, ona nie ma nic wspólnego z żadną dyskusją, ona nie ma nic wspólnego z tym, że ludzie traktowani są w sposób podmiotowy. Ludzie niestety w Polsce przez ten rząd traktowani są w sposób przedmiotowy, a ja chciałem podkreślić takie fakty z ostatnich kilku dni, fakty, które pokazują, jak zła sytuacja jest w Polsce. Raport jednej z organizacji pozarządowych, która mówi o tym, że Polska jest trzecim od końca w Unii Europejskiej państwem, jeśli chodzi o wyżywienie dzieci. To dane płynące z tego raportu są zastraszające, jak wiele jest w Polsce dzieci, które nie odżywiają się w sposób prawidłowy, jak wiele jest w Polsce dzieci, które nie mają po prostu co jeść, jak wiele z tych dzieci mieszka w dużych miastach. Jesteśmy w sytuacji, w której i sytuacja jest taka, w której do tej pory tak naprawdę nigdy w Polsce nie było. Bezrobocie na poziomie, który już od dawien dawna nie był osiągany, pomimo tego, że tak wielu Polaków wyjechało za pracą, przede wszystkim do Unii Europejskiej. Następny przykład, kolejne wielomiesięczne kolejki do lekarza, w tym również oczekiwanie na zabiegi lekarskie w takich chorobach, w których czekać po prostu nie wolno. No, widzimy, że stan państwa, ten stan, do którego doprowadziły rządy Donalda Tuska, jest stanem zatrważającym. Stąd konieczność pokazania alternatywy, stąd konieczność podjęcia wszelkich konstytucyjnych i możliwych i przewidzianych w prawie działań po to, żeby z jednej strony pokazać, że się na to nie zgadzamy, z drugiej strony przekonać ludzi, że jest alternatywa, a z trzeciej strony doprowadzić do tego, żeby ten rząd rządził jak najkrócej, bo jest na pewno rządem złym, rządem, który nie działa na korzyść Polski, a skutki tych rządów właściwie w każdej dziedzinie są opłakane.
Panie pośle, długo jeszcze pewno by można mówić o tych bolączkach i problemach, lecz czas nasz nieubłaganie biegnie do przodu. Także bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze może w następnym tygodniu byśmy się skontaktowali, żeby porozmawiać. Widzimy, że wiele jest spraw związanych z ciągłymi atakami na Kościół, a z drugiej strony wielu reformatorów, którzy chcieliby ten Kościół na swój sposób reformować. Także już dzisiaj zapraszam i proszę o refleksję na ten temat. No a za te informacje przekazane bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że te decyzje, które będą zapadały w Watykanie, to głęboko w to ufam. Myślę, że się wszyscy za to modlimy. To będą dobre decyzje i dla Kościoła, i dla całego świata. Bardzo chętnie porozmawiam, szczególnie, że wiele dzieje się też w dziedzinie polityki rządu wobec Polaków, tych Polaków na Zachodzie, ale też tych Polaków, którzy zawsze byli, o których zawsze powinniśmy dbać, a niestety przestajemy dbać o naszych rodaków ze Wschodu. To też są kwestie, o których powinniśmy rozmawiać, głośno mówić i nazywać te rzeczy, na które nie ma naszej zgody po imieniu, tak żeby ci, którzy rządzą Polską, zdawali sobie sprawę, że my to wszystko dostrzegamy. Także będzie to dla mnie duża przyjemność i duży zaszczyt, jeśli będziemy mogli o tym jeszcze porozmawiać, tak żeby wszyscy słuchacze Radia Maryja w Chicago i ci, którzy słuchają w Ameryce Północnej, wiedzieli o tym, jak rząd traktuje Polaków, którzy mieszkają poza granicami Polski. Bóg zapłać za rozmowę.
Bóg wszystkiego
zapłać. Dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Adam Kwiatkowski z Prawa i Sprawiedliwości.